Tak, witam was bardzo serdecznie. Chciałbym zacząć ten wykład od cytatu z albumu, który podarowałem razem z moją żoną rok temu mojemu tacie na 60. urodziny. Tytuł albo album mówi o współczesnej architekturze religijnej i zawiera budynki z całego świata w tym temacie. I we wstępie do tego albumu czytamy takie zdanie. Pytanie o Boga, o śmierć, o życie wieczne. Z wielu egzystencjalnych pytań te są najważniejsze. Mając to na uwadze, łatwo zrozumieć, dlaczego dla wielu architektów okazja do zajęcia się tymi zagadnieniami, gdy zostanie zlecone zaprojektowanie ważnego budynku religijnego, jest kluczowym momentem ich kariery. Wielka architektura wymaga jednak nie tylko dobrego architekta, ale także silnej idei. Przeglądałem ten album, bo jest tam mnóstwo ciekawych budynków. Ten kościół jest zbudowany w Korei Południowej. Patrzę na te wszystkie piękne budowle i widzę, że ludzie, którzy to projektowali, którzy to budowali, ludzie, którzy to w końcu też finansowali, dali z siebie wszystko. Dlaczego? Bo idea jest niezwykła. Idea Kościoła jest ideą, za którą warto dać naprawdę wiele. Dlatego ludzie, którzy tworzą te budynki, którzy je wymyślają, architekci, którzy je budują, ci, którzy to finansują, wszyscy dają z siebie jak najwięcej. W liście do Efezjan czytamy, że i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Idea warta tego, by dać z siebie wszystko. Tak zrobił sam Chrystus. Oddał swoje życie. Ale przeglądam ten album i czegoś mi tam brakuje. Po pierwsze, tak jak na zdjęciach przed chwilą, może wróćmy do nich. Budynki są puste, tak? Więc w pewnym sensie to nie są kościoły, tylko to są po prostu mury, po prostu budynki. Przecież to ludzie tworzą kościół, a nie cegły. Więc przeglądasz ten album i widzisz puste sale, puste budynki. A Kościół to ludzie. Oczywiście w naszej kulturze Kościół raczej kojarzy się z budynkiem, ale w czasach nowotestamentowych Kościół wcale nie oznaczał żadnego budynku. Nie było takich budynków. Przykład znajdujemy w Dziejach Apostolskich, gdzie czytamy o apostole Pawle między innymi. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, tak? Czyli wiadomo, ten werset dotyczy ludzi. Kiedy ludzie się zebrali, ludzie, którzy stanowili kościół, zebrali się, apostoł Paweł z towarzyszami opowiedzieli, co Bóg zdziałał. Więc kościół to nie jest budynek, oczywiście. Kościół to są ludzie. To jest wspólnota, społeczność ludzi. Jezus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, to znaczy pokochał ludzi i oddał za nich swoje życie. Przeglądam ten album i czegoś mi brakuje. Praktycznie wszystkie budynki, jak wrócimy jeszcze na chwilkę, przepraszam, do zdjęć. Praktycznie wszystkie budynki mają pewną cechę wspólną. To jest to, co widać na tych obrazach. Patrząc z góry, jest wyraźny podział na miejsca dla słuchaczy. Wiele ławek, wiele rzędów i miejsce dla tego, który naucza czy prowadzi. A przecież Kościół to jest coś więcej niż takie pojedyncze spotkanie, takie jak to. Ten rzut z góry pokazuje pewien błędny obraz, że Kościół polega na tym, że większość siedzi i słucha albo nie słucha, a ktoś tam jeden bierze na siebie jakąś odpowiedzialność, coś mówi. Czy to jest prawdziwy obraz Kościoła? Czy to jest prawdziwy obraz wspólnoty? Kiedy przeglądamy Nowy Testament w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, to takie obrazy jak ten, że wielu siedzi, jeden naucza, zdarzają się, ale to nie one wcale definiują, czym jest Kościół. Oczywiście Kościół raz na jakiś czas jest w takiej sytuacji, na przykład raz w tygodniu, kiedy ktoś naucza, reszta słucha i siedzi, ale to jest tylko mała cząstka tego, czym jest Kościół i czym się zajmuje. W Nowym Testamencie mamy mnóstwo miejsc, które pokazują Kościół zupełnie inaczej. Więc zaczniemy dzisiaj od fragmentu z pierwszego listu Jana Apostoła, rozdział 2. Przeczytajmy. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Apostoł Jan wymienia tutaj trzy grupy osób. Jakie to grupy? Po pierwsze są to ojcowie, po drugie są to młodzi, po trzecie są to dzieci. I wszystkie te trzy grupy razem tworzą Kościół czy lokalną wspólnotę. Więc zamiast obrazu tego rzutu z góry, w którym widzimy, że jeden naucza, reszta siedzi i słucha, potrzebujemy stworzyć obraz, który bardziej odzwierciedla to, co jest napisane w Nowym Testamencie. Więc stwórzmy obraz zgodny z tym, co pisał apostoł Jan. Narysujmy okrąg i ten okrąg będzie symbolizował zbiór ludzi, lokalną wspólnotę. A w środku umieśćmy te trzy grupy ludzi, o których apostoł Jan mówi. Kolor zielony będzie symbolizował dzieci, kolor czerwony będzie symbolizował młodych i kolor niebieski ojców czy starszych. Każde środowisko chrześcijan składa się, najogólniej rzecz ujmując, z trzech grup ludzi. Kolor zielony będzie symbolizował podczas tego wykładu dzieci. I to nie chodzi o fizyczne dzieci, chociaż one też zaliczają się do tej grupy. Tutaj chodzi o dojrzałość duchową. Więc kolorem zielonym będziemy przedstawiać początkujących chrześcijan. Od nawrócenia do przez pierwszych kilka lat życia chrześcijańskiego. Kolorem czerwonym będziemy przedstawiać młodych, tak jak Jan używa tego słowa, młodych, czyli chrześcijan, którzy są już w lokalnej wspólnocie jakiś czas i niosą też na swoich barkach jakąś odpowiedzialność za innych ludzi, na przykład za młodsze pokolenie we wspólnocie, albo za jakieś konkretne służby. I kolorem niebieskim będziemy oznaczać ojców czy starszych, czyli chrześcijan z wieloletnim stażem od nawrócenia, będących wzorem wiary i życia, z dużym zaangażowaniem i z dużą odpowiedzialnością za innych ludzi lub kluczowe służby we wspólnocie. Więc upraszczając, środowisko chrześcijan składa się z takich trzech pokoleń. Dzieci, młodzi i starsi. Należy wziąć także pod uwagę parametr czasu. Tak jak w naturze, dzieci rosną, stają się młodzieńcami. Młodzieńcy po jakimś czasie dojrzewają, stają się dojrzali, później stają się starcami. Tak samo jest w Kościele. Ta rzecz powinna się rozwijać. To znaczy dzieci po jakimś czasie powinni stać się młodymi i tak dalej. Taka jest kolej rzeczy, tak jak w naturze. Jest określony czas twojego dzieciństwa. Jeżeli z niego nie wyrośniesz, to no jest to w jakimś stopniu patologia. Jesteś młodzieńcem też określony czas swojego życia. Później idziesz dalej, kolejny etap. Więc kiedy patrzymy, czym jest Kościół, i to nie jest rząd 100 ławek plus ten, który naucza, ale różne pokolenia chrześcijan o różnym stopniu dojrzałości, którzy tworzą jedną wspólnotę, potrzebujemy zrozumieć, że większość rośnie, czyli dojrzewa. Zaczyna jako dziecko, ale po jakimś czasie wyzbywa się tego, co jest dziecięce i staje się młodzieńcem. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdy ktoś nie czyni postępów z własnej woli. W Nowym Testamencie też znajdujemy ślad takich problemów w lokalnych wspólnotach. Przykładem może być list do Hebrajczyków. Autor tego listu zaniepokojony pewnym tym, że oni odbiegają od normy, jeżeli chodzi o rozwój chrześcijański, pisze do nich takie słowa. Popatrzmy. List do Hebrajczyków, 5 rozdział. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Mamy tutaj sytuację, gdzie czas upłynął, czas dzieciństwa upłynął. Bóg działał w jakiś sposób, ale ludzie tego nie słuchali, zostali dziećmi. Powinni być już nauczycielami, czyli powinni być już starszymi, a są nadal dziećmi, potrzebują mleka. Więc ze względu na czas powinni być już ojcami, ale ze względu na swoje wybory dalej są dziećmi. Wyobraźmy sobie kościół czy środowisko, lokalną wspólnotę, która składa się tylko z początkujących. To tak jakbyśmy widzieli wieloosobową rodzinę złożoną tylko z dzieci. To nie ma prawa przetrwać. Co ciekawe, ten fragment też pokazuje, czego dzieci potrzebują. Autor listu do Hebrajczyków nie powiedział, to ja teraz do was napiszę list, wy go przeczytacie, zastosujecie i staniecie się, tak jak należy w tym czasie, dojrzali. Nie. Autor listu mówi, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach. Tej nauki nie da się zabrać z książki. Nawet czytając Biblię, człowiek nie przestanie być dzieckiem. Autor listu do Hebrajczyków mówi, potrzebujecie kogoś, kto was tego nauczy. To tak jakby dać dzieciom książkę, jak być dorosłym i oni to mają w sumie jakoś sobie ogarnąć. I w końcu dorosną, ale będzie to w wielu procentach czystą patologią, bo bez wzorców starszych pokoleń droga do dojrzałości jest jedną wielką niewiadomą. Dlatego autor mówi, potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o podstawach. Więc zdarza się, że ktoś zostaje dzieckiem. Ludzie chcą w swoim chrześcijańskim życiu zostać dzieckiem, żeby się nic od nich nie wymagało, tylko się ich karmiło. I oczywiście każdy człowiek ma do tego prawo nie czynić postępów, ale musimy zrozumieć, że z perspektywy Biblii nie jest to normalna sytuacja. Ze względu na czas, na lata od zaufania Bogu powinniście być nauczycielami, a jesteście dalej dziećmi. Zdarza się też odwrotnie, że ktoś bardzo szybko chciałby być dorosły, Tak? Jakby podszedł pięciolatek, powiedział, że on już jest samodzielny i on chce sam stanowić o sobie. W Nowym Testamencie znowu zdarzały się takie przypadki, kiedy chrześcijanie zaraz po nawróceniu chcieli być tymi starszymi, czyli też nieść jak największą odpowiedzialność w lokalnych wspólnotach. Ze względu na czas byli dziećmi, ale ze względu na ludzkie ambicje chcieli być dorośli. Apostoł Paweł pomagał Tymoteuszowi zorganizować wspólnotę w Efezie i uczył go pewnych zasad, jak postępować w lokalnej wspólnocie. Jedną z takich zasad znajdujemy w pierwszym liście Tymoteusza, rozdział 3 i 5. Nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj. Oczywiście to trzeba pewne rzeczy wyjaśnić w tym tekście. Pierwszy fragment mówi o kwalifikacjach starszych. Tymoteusz miał wybrać starszych w lokalnych wspólnotach i apostoł Paweł mu mówi, jakie powinny być kwalifikacje tych ludzi. I mówi, nie może być świeżo ochrzczony. Czyli nie może to być, w naszej terminologii tego wykładu, nie może to być dziecko. Drugi fragment mówi o powołaniu do konkretnej służby w lokalnej wspólnocie. To powołanie symbolicznie wyglądało to tak, że ten, który przewodził wspólnocie, nakładał ręce na tego, którego powoływał, wysyłając go przed całym zgromadzeniem do jakiejś służby. I apostoł Paweł radzi Tymoteuszowi, na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj, co oznacza, zanim ktoś zostanie wydelegowany do jakiejś służby, to musi się sprawdzić. Musi minąć określony czas, żebyśmy wiedzieli, czy on się do tego nadaje. Oddanie człowieka musi zostać zweryfikowane, jego motywacje także. Nowy Testament podaje wiele zasad w tej materii. Tak czy inaczej widzimy, co jest normą. Normą jest rosnąć. Od dziecka, to jest jakiś etap naszego życia, do człowieka młodego, który się rozwinął, który jest samodzielny, później do człowieka starszego, odpowiedzialnego. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Skoro Kościół jest ideą, za którą warto jak najwięcej oddać, co ja mogę zrobić? Co każdy z nas może zrobić, by tą ideę wspierać? Jak mogę się dzisiaj zaangażować, żeby to, co dla Boga jest tak cenne, budowało się? Więc pytanie, to samo pytanie zadajemy do tych trzech grup ludzi. Do starszych, którzy są tutaj zaznaczeni na kolor niebieski, do młodych, kolor czerwony, i do dzieci, czyli kolor zielony. Każdy z nas jest w którejś z tych trzech grup. I każdy z nas może coś zrobić, by budować to, co jest tak cenne dla Boga, czyli Jego Kościół. Zacznijmy od starszych, czyli kolor niebieski. W jaki sposób oni mają przyczyniać się do wzrostu lokalnej wspólnoty? Jaką rolę mają odegrać we wspólnocie? Na ten temat jest bardzo wiele powiedziane w Nowym Testamencie, dlatego że od tych ludzi najwięcej się wymagało i najwięcej się wymaga. Jednak na potrzeby tego wykładu weźmiemy tylko mały fragment tych zasad. Spójrzmy na fragment z pierwszego listu Piotra, 5 rozdział. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiętnący wieniec chwały. Więc ta grupa ludzi w każdej lokalnej wspólnocie ma pewną rolę do odegrania. Jaka była rola starszych? Czytamy, że rolą starszych jest paść stado Boże, które jest przy nich. Co to oznacza? Co to oznacza? Najprościej mówiąc, troszczyć się o całe stado, czyli całe środowisko wspólnoty, lokalnej wspólnoty. Tak jak pasterz jest odpowiedzialny za owce i on zna swoje stado, tak samo ci, którzy tutaj nazwani są starszymi, są odpowiedzialni za całą wspólnotę. Po pierwsze, troska pasterza polega na tym, że owce mają co jeść. Czyli troska tej grupy ludzi będzie polegać na przygotowywaniu duchowego pokarmu, prawd pochodzących z Bożego Słowa. Więc to jest pierwsza rola starszych, konsekwentnie, systematycznie przygotowywać, eksponować nauczanie Bożego Słowa dla wszystkich pokoleń we wspólnocie. Drugą rolą jest strzec. Pasterz oprócz tego, że sprawiał, że owce były najedzone, prowadził je tam, gdzie trzeba, strzegł owiec. Czyli po pierwsze patrzył na całe stado, ale patrzył też na granice stada, czy nie zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. Znał świat dookoła, dlatego też przewidywał, jakie zagrożenia mogą się zbliżyć do stada. Więc można powiedzieć, że czuwał. Monitorował problemy, zagrożenia i reagował na nie. Często owce nawet nie wiedziały o jakimś zagrożeniu, o którym pasterz wiedział. Tak samo jest we wspólnocie. Rolą starszych jest czuwanie nad całością wspólnoty, doglądanie, monitorowanie problemów, zagrożeń i reagowanie na nie. Oczywiście Nowy Testament mówi nam o tym, że Jezus jako najlepszy pasterz oddał swoje życie za owce. Być starszym to nie jest jakieś stanowisko, to nie jest jakiś fotel. Być starszym to nieść największą odpowiedzialność za ludzi. Więc można powiedzieć, że rolą tych ludzi jest, ich oczy cały czas są zwrócone na wspólnotę, na ludzi. Nie ma w ich życiu spraw istotniejszych, bo za to są odpowiedzialni przed Bogiem. Dalej czytamy w drugim wersecie: paście to stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli. Czyli rolą starszych jest służyć z serca, z oddaniem, z radością. Bycie odpowiedzialnym za wspólnotę to jest wspaniała praca. I rolą starszych jest tak nieść ten ciężar odpowiedzialności za życie innych bez zgorzknienia, bez narzekania, ale z radością. W liście do Hebrajczyków, który już dzisiaj czytaliśmy, znajdujemy takie słowa. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Czyli jeżeli przywództwo lokalnej wspólnoty jest zgorzkniałe, narzeka, czyni to bez radości, bez miłości do ludzi, jest to niekorzystne dla całej wspólnoty. W końcu rolą starszych jest, tak jak czytamy, być żywym przykładem dla stada. Chodzi tutaj o wzór wiary. Zazwyczaj widzimy go w tym, jak ktoś reaguje na różne trudności, przeciwności, ale chodzi także o wzór codziennego życia. Rolą starszych jest eksponować to, jak żyją, nie ukrywać. Nie przyjść raz w tygodniu na jakieś spotkanie, żeby nauczać, ale być dostępnym dla innych ludzi. Być wzorem, który jest możliwy do naśladowania, a nie jakimś supermenem, który robi wszystko sam i najlepiej. Ten temat jest bardzo ciekawy, ale nie jest to miejsce, by go zgłębiać, więc przejdźmy dalej. Przejdźmy do następnej grupy osób, czyli do młodych. Co czytamy o nich? Jeżeli należysz do tej grupy, co możesz zrobić, żeby budować lokalny kościół? Czytajmy Hebrajczyków 13:17, od początku, cały ten werset. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. I prawdopodobnie ta część wykładu jest najistotniejsza w naszej wspólnocie dzisiaj. Młodzi mogą wyrazić swoje oddanie w jaki sposób? Czytamy tutaj posłuszeństwo i uległość względem przełożonych. Musimy dobrze zrozumieć te słowa. Po co przywództwu posłuszeństwo i uległość młodszego pokolenia w wierze? Po co? Żeby zaspokoić jakieś chore ambicje? Oczywiście to nie o to chodzi. Postawa młodych, których jest bardzo dużo we wspólnocie, o wiele więcej niż starszych, jest bardzo ważna. Dlaczego? Posłuszeństwo i uległość, za tymi słowami kryje się między innymi wykonać swoje zadanie jak najlepiej. Aby środowisko lokalnej wspólnoty wzorowo funkcjonowało, a Bóg tego oczekuje, potrzebne jest zaangażowanie z serca w każde małe zadanie. Podczas gdy starsi troszczą się, czuwają, przewidują, młodzi mają brać na siebie szereg zadań i je wypełniać. Bóg tak skonstruował Kościół, tak wymyślił podział ról we wspólnocie, tak umieścił to na osi czasu, że ci, którzy są młodzi, czyli ci, którzy są już od jakiegoś czasu nawróceni, są oddani, są wzorem dla innych, mają brać na siebie jak najwięcej zadań. W naszej wspólnocie, w Księdze Służb istnieje taki opis zadań, które trzeba zrobić, żeby całe nasze środowisko mogło dobrze funkcjonować. Nie miałem czasu policzyć dokładnie, zresztą to jest ciągle na nowo opracowywane, by dopasować to do tego, gdzie jesteśmy jako wspólnota. Ale powiedzmy, jest około 400 zadań do wykonania. Młodzi najwięcej zrobią dla wspólnoty, jeżeli z sercem i oddaniem zaangażują się w każde zadanie, które zostanie im powierzone. Werset, który mamy wyświetlony, mówi na końcu, niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem. Oczywiście to jest dojrzałość przywództwa, że człowiek cieszy się nawet, kiedy są jakieś trudności. Ale młodzi mają wypełnić swoje zadanie tak, by ci, którzy im przewodzą, mieli radość. I to znowu nie chodzi o radość, żeby zaspokoić ambicje przywództwa, ale żeby Bóg miał też z tego radość. Więc pokolenie młodych jest odpowiedzialne za to, by wszystko było robione tak, jak należy, by lokalna wspólnota funkcjonowała jak najlepiej. Na tym obrazie, rzucie z góry kościoła z południowej Korei, widzieliśmy, że jest jeden odpowiedzialny, reszta niezaangażowana. Architektura kościołów wymusza na nas takie myślenie, ale to jest nieprawda. Po pierwsze, jest więcej ludzi odpowiedzialnych. Po drugie, wszyscy są zaangażowani. Apostoł Paweł instruował Tymoteusza, jak ma organizować lokalną wspólnotę. I pisze do niego o diakonach, czyli tych, którzy byli powoływani do konkretnych służb w lokalnej wspólnocie, pisze takie słowa. I niech oni będą najpierw poddani próbie i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Młodzi mają być wypróbowani, wyćwiczeni w każdym zadaniu i wykonywać je bez zarzutu. Od kilku lat, czy może kilkunastu, kilka razy w roku wyjeżdżamy na młodzieżowe obozy. I ze względu na to, że młodzież nie ma pieniędzy, zazwyczaj robimy to jak najtaniej. To się kończy tym, że nieraz musieliśmy funkcjonować w takich warunkach bardzo trudnych. No nie ma łóżka, na 100 osób jest tylko, są dwie toalety i dwa prysznice i tak dalej, i tak dalej. I na początku organizowanie takiego wyjazdu zajmowało nam mnóstwo czasu. Żeby tam funkcjonować jako grupa młodzieżowa, jako ta mała wspólnota w tym miejscu, wymagało to od nas bardzo wiele wysiłku i pracy. Więc zamiast się cieszyć trzydniowym wyjazdem, musieliśmy ciągle biegać to ogarniać. Ale z biegiem lat wyćwiczyliśmy się w tym. Nagle wszystko zajmowało mniej czasu. Robiliśmy to coraz lepiej, coraz dokładniej. Miejsca, które wynajmowaliśmy, zostawiamy dzisiaj w lepszym stanie niż jak przybyliśmy. Zajmuje nam to coraz mniej czasu. I w sumie wyszło nam to na dobre, że nie jeździliśmy po hotelach, tylko po... No, to nawet nie są kempingi, nie wiem jak to nazwać. Ale wyszło nam to na dobre, bo ta sprawność... Nagle widzimy, że się bardzo rozwinęliśmy jako młodzież. I to robi wrażenie, nie tylko na mnie, ale też na ludziach, którzy nam tych miejsc użyczają. Jakiś czas temu mieliśmy tu spotkanie młodzieżowe Piątki na Listopadowej. No i zbliżała się północ, prowadziłem dyskusyjny klub filmowy. Powiedziałem, słuchajcie, koniec na dzisiaj, ja tu zostaję posprzątać, jak ktoś chce mi pomóc, to zapraszam. Minęło 15 minut, a cały ośrodek był wysprzątany. Kafelki były umyte, wykładzina była odkurzona. Każde krzesło stało na swoim miejscu. Jakby nas tutaj w ogóle nie było. I kto to zrobił? Starsi? Nie, młodzi. Wyćwiczeni już w wykonywaniu zadań. Przedwczoraj podjeżdżam taczkami tutaj pod, nie wiem ile tam było ton żwiru, ale musieliśmy je przesypać. Podjeżdżam taczkami i mówię do chłopaków, chłopaki, zróbmy takie zawody. Mamy 30 sekund, żeby taczki były pełne i żebym mógł je zawieźć na miejsce. Nie doliczyłem do 20 i taczki były pełne. Entuzjazm wśród grupy, jaką stanowimy, grupy, która składa się przede wszystkim z młodych, jest wspaniałym widokiem. Więc jeżeli jesteś częścią tej grupy, jesteś młody, to spraw radość Bogu, a przez to też przełożonym i całej wspólnocie, wykonując z serca każde zadanie, które jest do wykonania. Księga służb powinna śmigać, to powinno się rozpędzić. Dzisiaj to jeszcze kuleje, dzisiaj może wykonujemy ją w 50%. Ale mamy pole do rozwoju. I nie zrobią tego starsi, chociaż dzisiaj się muszą angażować, żeby to funkcjonowało. Muszą tutaj przyjść i zostawić tutaj mnóstwo sił, bo wśród młodych zaangażowanie jest dzisiaj powiedzmy 50%. I oni zamiast czuwać, zamiast dostrzegać problemy ludzi i tego, co dzieje się naokoło, muszą te taczki też chwycić. Ale mamy pole do rozwoju, bo tego nie zrobią starsi. Oni powinni skupić się na innych rzeczach, ale zrobią to dopiero wtedy, kiedy młodzi wezmą się za to, za co mają się wziąć. Kiedy chłopaki machali tymi łopatami w ciągu 20 sekund zapełniali taczki, pan, który operował koparką, miał zaniepokojoną minę, bo zrozumiał, że chyba zaraz zabraknie mu pracy. A Sławek stał uśmiechnięty. Uśmiech na twarzy przełożonych świadczy o tym, że praca została dobrze zrobiona. Więc to jest zadanie młodych. Chcesz budować Kościół, chcesz wspierać ideę, za którą Chrystus oddał życie. Zrób to, co masz zrobić. I została nam trzecia grupa, to są dzieci. Nie chodzi tutaj o wiek, chodzi o dojrzałość duchową i czas od nawrócenia, poznania Chrystusa. Każde środowisko składa się z tych trzech grup, ze starszych, z młodych i z dzieci. Jeżeli należysz do tej grupy, w jaki sposób potrzebujesz się rozwijać. Co możesz zrobić dzisiaj, żeby przyczynić się do wzrostu Kościoła? Posłużymy się tutaj tym samym fragmentem, który już czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, który mówił o tych, którzy zostali dziećmi, bo tak chcieli. Popatrzmy jeszcze raz na ten fragment. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Z tego fragmentu wyciągniemy to, jakie jest zadanie dzieci. Czas dzieciństwa jest bardzo ważny. Jeżeli tam zabraknie pewnych elementów, to później jest to, trzeba to wielkim wysiłkiem nadrabiać. Według tego fragmentu czas dzieciństwa to czas nauki. Tutaj mamy te słowa, pouczył was o pierwszych prawdach słów Bożych. Jest to czas nauki, ale także czas patrzenia na właściwe wzorce. Bo czytamy, potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył. Więc na tym etapie, co jest kluczowe? Kluczowe jest przebywanie z innymi chrześcijanami. Możliwość obserwowania ich nie tylko podczas naszego niedzielnego spotkania, gdzie wszyscy grzecznie siedzą, ale w sumie nic nie robią, tylko podczas całego życia. Oddanie się pod wpływ nauki poprzez regularne studium Biblii to jest kolejny krok potrzebny, kiedy jesteśmy dziećmi. Sprowadza się to tak naprawdę do dwóch wyborów człowieka. Po pierwsze, na co poświęcisz swój czas? Z kim spędzisz ten czas? Czy wśród chrześcijan, gdzie są wzorce, dobre wzorce wiary i życia? Czy poza środowiskiem chrześcijan, gdzie myślenie jest zupełnie inne, wartości są zupełnie inne, wzorce są zupełnie inne. Więc jeżeli jesteś dzieckiem w tym duchowym znaczeniu, kluczowe jest to, z kim spędzasz czas, bo na kogo patrzysz. Jakie wzorce chcesz naśladować? Dzieci mają prawo zostać dziećmi przez jakiś czas. I kiedy coś wspólnie robimy, czy nawet organizujemy nasz wyjazd, cokolwiek, czy spotkanie młodzieżowe, przychodzą dzieci w tym duchowym znaczeniu i tylko patrzą. I on nie weźmie się do roboty jeszcze, tak? Nie posprząta, on patrzy, jak my to robimy i ma do tego prawo, póki jest dzieckiem. Nie musimy na siłę, czy nie wymagamy od nich niczego, bo są dziećmi. Ale kiedy dorastają, kiedy jest czas, żeby stali się młodzieńcami, mówimy, zapraszam cię, pomóż mi. Chodź, ułożymy krzesła, albo chodź, przejdziemy przez ten pseudo-kemping i posprzątamy wszystkie papierki, które tutaj rozrzuciliśmy. I wtedy jest ten pierwszy moment, kiedy ktoś wkracza w dorosłość, dostaje jakieś zadanie i już ma szansę przestać być dzieckiem. Niektórzy uparcie od 20 lat są na etapie dziecka, patrzą jak my robimy, do tego też mają prawo, byle ich nie było zbyt wielu. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. To jest idea naprawdę ważna dla Boga. Jeżeli jest ważna dla ciebie, możesz coś zrobić, żeby to budować. Jeżeli jesteś starszym, nieś odpowiedzialność za wspólnotę, czyli za ludzi z entuzjazmem. Jeżeli jesteś młodym, wykonaj każde zadanie z całego serca i sił, żeby wszystko śmigało. Jeżeli jesteś dzieckiem, wybieraj właściwie, spędzaj czas z chrześcijanami, naśladuj dobre wzory i wzrastaj w poznawaniu Boga przez Jego Słowo. Więc każdy z nas ma dzisiaj co robić. Bóg tak to wszystko wymyślił, tak objawił nam to przez swoje Słowo. Więc róbmy to wszystko, by najwspanialsza budowla, jaką świat widział, i to ta budowla nie jest z cegieł, ale jest z ludzi, by ta budowla była widoczna dla ludzi wokoło. Jako lokalna wspólnota możemy zaskoczyć świat wokoło. Nieraz się zdarza, że zaskakujemy. Jeżeli idziemy zgodnie z tym, co jest w Biblii zapisane. Więc dołóż swoją cegiełkę do tej duchowej budowli, jaką jest Kościół, robiąc to, co masz zrobić na swoim etapie chrześcijańskiego życia. Dziękuję.